puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi, a w dzisiejszym programie odwiedzimy gospodarstwo pana Leszka Stępnia z Dworka.
To są dobre ziemie, ale one są różnego, są. Jest kawałek gorszy, jest kawałek lepszy, nie? Najgorsze u nas co jest? Nadmierne opady deszczu.
Na Żławach zostaniemy dłużej, aby pan Sławomir Karamać opowiedział o swojej nietypowej pracy.
Taka była zima lekka, że to praktycznie mało będzie, prawie wcale pompowania nie będzie na wiosnę. To tak jakby była wiosna, a nie zima w tym roku.
A potem jak już zgłodniejemy od tych wędrówek, porozmawiamy o mięsie i kiełbasach.
To mięso jest w tej chwili już tak dobrej jakości, tak fajnie doprawione, że często u nas w domu jest tradycją podjadanie go po prostu na chleb w takiej formie, w jakiej w tej chwili to widzimy.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dzisiejszą wędrówkę po Pomorzu rozpoczynamy od Dworka w powiecie nowodworskim. To miejscowość, która znajduje się tuż za mostem na Wiśle w Kiezmarku. Odwiedziłem tam gospodarstwo pana Leszka Stępnia. I jak to w gospodarstwie pan Leszek opowiedział mi z jednej strony o swoich bolączkach, z drugiej strony o tym, co mu się udaje.
Gospodarstwo prowadzę z synem 30 hektarów własnej ziemi i mamy dzierżawy, nie? To tak granica jest 80 hektarów, nie? Ale to jest wszystko, no i dzierżawa, to nie ma pewności żadnej, nie? A jeśli chodzi o zakup tutaj ziemi, no to po prostu syn nie ma szans. Ustawa, nie wiem kto zarządził, że on, ja mu przepisałem 15 hektarów, on nie ma prawa do kupienia ziemi, przez 5 lat musi prowadzić gospodarstwo. Za 5 lat to będzie Holender, Szkot, Niemiec. Bo to są spółki już porobione. Są Holendrzy, są Szkoci, są Niemcy. To jest spółka z tym z o.o.
Tak. Jak rozumiem, ten brak ziemi...
kapitału zagranicznego. Teraz przychodzi 2016 rok, wiadomo.
Kto mogą kupować ziemię.
Mogą kupować. No a jak on ma spółkę, kapitał zachodni, taki Szkot czy Holender, odda mi ziemię? Ja będę w stanie ją kupić? Na pewno nie.
Jak rozumiem, brak możliwości zakupu ziemi, tak, jest dla was głównym problemem, bo chcielibyście gospodarzyć na większej powierzchni.
Znaczy ja to już nie, bo ja tam nie idę na emeryturkę, nie, ale syn.
80 hektarów trochę za mało.
80, żeby było prywatnego, to by starczyło, można żyć.
Aha, bo jeszcze te 50, które jest dzierżawione, no to trzeba płacić.
No, to trzeba. No, to znaczy się, to nie ma pewności, bo on dzisiaj zainwestuje w ciągnik, maszyny, bo zainwestował i co? A za 2 lata ktoś by umowę wypowie.
Ale nie tylko uprawą ziemi się zajmujecie, bo widzę, czy raczej czuję, że jest też trzoda chlewna.
Jest trzoda chlewna i jest trochę drobiu. 60-80 sztuk, bo tylko tak, żeby tak te stado utrzymać, bo cena z kolei, nie? Bo jak przelita, no jak metr paszy, wyprodukowanie metra paszy 300 zł, opłacalność.
Po prostu się nie opłaca. Ile żywiec? 3,50 teraz?
3,50, 3,60 na 10, bo to tak skacze, nie? To z VAT-em, no to 4, no z VAT-em, a jak ktoś nie jest na VAT-cie, jak jest ktoś na VAT-cie, no to wiadomo, nie? No to jest inne rozliczenie jest to, nie?
To same problemy ostatnio, można powiedzieć.
No, w naszym przypadku tak. Tam kredytów wielkich nie ma, syn tego, ja w ogóle praktycznie. Ale nie ma pewności, że on utrzyma, no, te gospodarstwo, że on z tego będzie żył, że utrzyma, jak to się mówi, rodzinę z tego, nie? Jako miejsce pracy, no bo to nie będzie jedno miejsce pracy, bo to będą minimum 3, ja już mówię na tych 80 hektarów, żebym miał, to 3 miejsca to jest maks.
A tak już pomijając to, że tych ziem brakuje, a skupiając się już na właściwościach tych żuławskich ziem, mówi się, że one są bardzo dobre, jedne z najlepszych tutaj. To jest prawda?
To są dobre ziemie, ale one są różnego, są. Jest kawałek gorszy, jest kawałek lepszy, nie? Najgorsze u nas co jest? Nadmierne opady deszczu. I wtedy się można... No to jak w tej chwili on teraz jeździ bez problemu ciągnikiem, są lata, które są suche wiosny, no zimy, śniegu nie było, nie? To jest dobrze, ale jak nam nasypie 2 metry śniegu, to na wiosnę się można utopić, bo rozlewiska się robi nawet, nie? No jest melioracja w tej chwili troszkę już poprawiona, nie? Że tak... Nie jest tak już do końca źle.
Ale widzę, że sobie radzicie, no pomimo tych problemów, o których pan wspominał, bo nowoczesny sprzęt, nowy świecący się jeszcze ciągnik na podwórku.
No, to trzeba dbać o to, żeby taki ładnie się świecił. On ma 3 lata już. No radzę, zajmuję, tylko nie ma pewności, żeby to się utrzymać tego, nie? Jakieś tam 3 czy 4 osoby, czy rodzina, czy 2 rodziny się utrzymać, nie? No.
A wielu jest jeszcze takich gospodarzy jak pan, którzy tutaj z dziada, pradziada uprawiają ziemię?
Tylko, znaczy się, są zdziesiątkowani już. Bo nikt nie dali rady sobie, kredyty, to tam, no i podsprzedawali jednemu, drugiemu tam.
No, to chyba naturalny trend, no bo na 10 czy 20 hektarach no to się nie da gospodarzyć, to 80-100 minimum wydaje się.
No, ja też tak mówię, że 100 wystarczy i po co to brać 8 tysięcy hektarów odda jakiejś spółce, zoo, jak to ja to mówię. Nie widzę tu sensu.
A nie boicie się tutaj, tak obserwuję, jesteśmy w gospodarstwie, tu jest, nie wiem, 500-600 metrów do wałów okalających
nie.
Wisłę?
Tu nie ma zagrożenia praktycznie. No to tam małe przejście. Ja tu nie pamiętam powodzi. Pamiętam powódź, to był 60. może któryś rok, ale też wał nie przerwało. Nie, tu większe zagrożenie to jest tam rolnicy, tam koło Bląga, Nowakowo, tam jeśli chodzi o cofkę, nie? Od morza, jak wiatr północny, ja tutaj nie.
Pan Leszek Stępień zahaczył o temat melioracji na Żuławach, a my do tego tematu wrócimy. Odwiedzimy miejsce, w którym pracuje ktoś, kto decyduje o tym, jak wysoka jest woda w kanałach na Żuławach. Zawód nietypowy, operator pompowni. Państwu pewnie kojarzy się to z kimś, kto pracuje na przykład w zakładzie wodociągowym, ale to nie o takie miejsce chodzi. Kilka dni temu odwiedziłem pana Sławomira Karamacia, który pracuje w pompowni obsługującej kanał śledziowy na Żuławach. To miejsce, które można zobaczyć przejeżdżając krajową siódemką pomiędzy Kiezmarkiem a Cedrami Małymi. Ciekawy budynek, niewielka zapora, interesujące urządzenia, nic tylko zatrzymać się i zapytać, na czym polega ta praca.
Praca polega na tym, żeby z całego tego polderu nie pozalewało tu wszystkich rolników i tych mieszkańców w Kiezmarku.
Polderu?
Tak, bo to jest ten cały obszar tych wszystkich pól, tych hektarów, to się tak nazywa fachowo polder.
Czyli praca bardzo odpowiedzialna.
Tak, odpowiedzialna.
No bo szczególnie na Żuławach dobra melioracja ma niebagatelne wręcz dla rolników znaczenie.
No duże ma znaczenie, bo jakby nie było tych pomp, to już stąd by się trzeba wyprowadzać.
Wszystko byłoby pozalewane.
Tak, tak.
To rolnicy wspominali mi jakiś czas temu, że po obfitej zimie, czyli po takiej, no, w której spadnie dużo śniegu, to czasami wiosną na pole nie można wjechać, bo i ciągnik można utopić.
Deszcz pada, wszystkie trzy pompy chodzą ze stawy, a i tak na polach jest woda.
No dobrze, bo my wspominamy o tych pompach, o różnych urządzeniach, ale postaramy się naszym słuchaczom wyjaśnić, jak konkretnie to wygląda. My jesteśmy tuż obok krajowej siódemki i wzdłuż tej siódemki przepływa jeden kanał i pod krajową siódemką, czyli jakby prostopadle do niej przepływa jeden kanał, a wzdłuż płynie drugi. Jesteśmy w miejscu, w którym te kanały się krzyżują.
Wtedy do drugiej pompy przechodzi tam na drugą stronę i to do Wisły odchodzi woda.
Co jest pana zadaniem konkretnie? Za co musi pan tutaj odpowiadać?
No żeby na polach nie było wody. Poziomy odpowiednio ustawić, żeby ile jak jest susza, żeby było wysoko, jak jest deszcz pada, żeby obniżyć te poziomy, żeby ściągało do dna.
Chodzi o to, żeby w tych wszystkich kanałach melioracyjnych był mniej więcej zawsze taki sam poziom wody?
Tak, tak, żeby był odpowiedni stan. Żeby na polach nie było wody.
Teraz mamy suszę, czy jednak taką porę, można powiedzieć, mokrą?
Taka była zima, lekka, że to praktycznie mało będzie, prawie wcale pompowania nie będzie na wiosnę. To tak jakby była wiosna, a nie zima w tym roku.
Widzę wskaźnik wysokości, tam jest 37, to jak rozumiem 37 decymetrów, czyli 3,7 metra.
Tak, no dosyć głęboko jest.
A to urządzenie, które nad nami wisi i nad śluzą?
Czyszczarka do ziela. Jak idzie dużo ziela, żeby się pompy nie zatrzymywały, to wtedy na dół idzie, obniża, ziele się nabiera i wyrzuca. I wtedy pompa dalej idzie.
Aha, te zęby tak jakby zbierają.
To jest czyszczarka do ziela.
To możemy ją uruchomić?
Możemy.
Udostępnić.
Dobra, to wchodzimy w takim razie do budynku, który jest obok. O, słyszą już państwo inne tło, lekki pogłos. A tutaj ściana z różnymi pokrętłami, guzikami.
To jest cały ten komputer tej pomp, co są na kanale.
Czyli tutaj komputeryzacja także weszła.
Tak, to jest sterownia, a pompy są na kanale. Tu się tylko steruje, ustawia te wskaźniki, czy ile tam jest. Obniża się, czy opuszcza więcej.
I co teraz włączamy?
Teraz włączamy trzeci zestaw.
Co to oznacza?
Trzecią pompę.
I wszystkie kanały melioracyjne mają taką obsługę nowoczesną?
Wszystkie nie, ale już większość ma. Już coraz więcej jest tych nowych. Już zanikają te stare już. Ale jeszcze stare są.
Pan mieszka tutaj przy kanale, tak? To po tacie, po dziadku taki zawód? Czy jak pan tutaj się znalazł?
Po ojcu.
Ojciec pewnie cięższą pracę miał?
Tak, bo to mi wtedy było więcej ziela szło i te maszyny były inne i stare pompy były.
I chyba ręcznie też trzeba było wszystko robić?
Tak, ale później już była maszyna do ziela.
A zna pan historię tego miejsca?
Tak.
I od kiedy tutaj jest taki punkt przepompowni?
15 lat już nowe pompy są.
A wcześniej pana ojciec od którego roku tutaj pracował?
Od 72.
Wtedy zostały zamontowane te urządzenia, czy to jeszcze wcześniej coś tutaj działało?
Wtedy już były te pompy. Jak ojciec mój tu przyszedł, to już były.
Lubi pan tę pracę?
Tak, lubię. krew człowiekowi wchodzi, to człowiek do wszystkiego przyzwyczaja.
A to taka 24 godziny na dobę trzeba być pewnie dostępnym?
Tak.
A zdarzają się jakieś kryzysowe sytuacje?
No jak tam się pompa popsuje, to zaraz przylatują i rolnicy i że trzeba pompować. No jak popsuta, to albo nie ma prądu, to co ja mogę zrobić?
A zdarza się, że na przykład wody jest za dużo, jest problem?
Tak, jak jest duże ulewy, 3 pompy chodzą i jeszcze woda jest. Ale tak przeważnie nie ma tam. Oddawają radę wszystkie te 3 pompy pompować. Jak się wszystkie 3 włączy, to tam jeszcze takiego ja nie miałem zdarzenia, żeby na pola się wylewało.
To był pan Sławomir Karamać, operator pompowni obsługującej kanał śledziowy na Żuławach. Z Żuław wracamy do Gdańska, ale tak naprawdę wsi nie opuszczamy, bo będziemy rozmawiać z Dagmarą Gęstwińską ze Wzgórz Dylewskich. To mała miejscowość na Mazurach pomiędzy Iławą, Ostródą a Olsztynkiem. Pani Dagmara stworzyła jedno z ciekawszych stoisk na Bazarze Natury w gdańskiej hali Oliwia. Można na nim samemu stworzyć białą kiełbasę.
Ja prowadzę warsztaty kulinarne dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z kuchni tradycyjnej. I często właśnie z nimi takie kiełbasy robimy. Bardzo fajne zajęcie, trochę frywolne, ale mam nadzieję, że będzie wesoło.
Flaki są przygotowane, mięso też jest przygotowane, tak. Maszyna w gotowości. To co, zaczynamy?
No zaczynamy. Akurat ta kiełbasa, którą dzisiaj będziemy robić, to jest kiełbasa z łopatki wieprzowej. Nie dodajemy tam już żadnego tłuszczu więcej, natomiast trochę tego tłuszczu musi być jednak, żeby ona miała fajny smak. Wszystkie naturalne przyprawy, czyli tak, ręcznie siekany czosnek, majeranek, ziele angielskie, pieprz, sól. Nic więcej. Żadnej chemii, żadnych konserwantów. No sól jest naturalnym konserwantem.
A co z mięsem? Mięso też ze zwierząt z ekologicznego gospodarstwa?
No byłoby to idealne, jakbyśmy mieli obiekt zamknięty, dążymy do tego. Natomiast mamy zaprzyjaźnionych rolników, od których z okolic kupujemy mięso.
Tutaj pani koleżanka już wypchała maszynę mięsem, za chwilkę zacznie kręcić. Wspomina pani, że można każdy kształt, tak, tej kiełbasy stworzyć?
Może to nie, że każdy, natomiast jak ktoś tego nie robił nigdy wcześniej, to się okazuje, bo już parę razy prowadziłam i warsztaty i dla dzieciaków, jak mówiłam, dla starszych osób, więc okazuje się, że jak ktoś siada pierwszy raz, to jest bardzo zdziwiony, że to wylatuje mu nagle pomiędzy rękami, że to trzeba odpowiednią ilość mięsa przytrzymać w dłoni, żeby się znajdowała w jelicie. No trzeba samemu spróbować, trzeba przyjść tu.
Oj, a ja teraz doszedł do nas ten fajny zapach mięsa, prawda? Czosnek. Czuć te wszystkie zioła, czosnek.
Tak, to właśnie teraz jest
fajny zapach. Zaczyna cieknąć.
Potem jest fajny smak. Poza tym to mięso jest w tej chwili już tak dobrej jakości i tak fajnie doprawione, że często u nas w domu jest tradycją podjadanie go po prostu na chleb w takiej formie, w jakiej w tej chwili to widzimy.
Czyli przyznam, że miałem na to ochotę właśnie.
No to zaraz trzeba będzie spróbować, także nie ma problemu. No to zaczynamy, tak? Powoli, Lusia, na razie spokojnie, bo musimy najpierw zaczekać na mięsko, aż się przedostanie. Trochę mamy. Tak, jest, ale ja zaraz to wyreguluję, bo już ja mam doświadczenie po prostu. I teraz wszystko w zależności od tego, jakie chcemy mieć pęteczka, czy mniejsze kiełbaski.
No to już będzie taka całkiem spora.
Dobra, stop, hop. Podaj mi nożyk, Lusiu. I zaraz wam pokażę. No, ciachaj. Dobrze, i teraz sobie ją możemy wykręcać w dół. Ja ją kręcąc już łapałam takie pętka, żeby były właśnie takie.
Tak? A, czyli ten jeden wielki kawałek pani jeszcze może podzielić.
Ja w trakcie przygniatałam, pan pewnie tego nie widział, żeby właśnie w tych momentach można było to, ja to nazywam, wyfiknąć, tak? No i mamy takie dzieło.
Proszę bardzo, i to chwilka roboty.
I oczywiście tak, sparzona, doskonała, na 20 minut bardzo wolny ogień, żeby się absolutnie nie gotowało, tylko pykało, żeby zachowała swoją soczystość. Czyli jak kroimy, to tryska z niej aż ze środka cały sok, wypływa nam sosik, zapach czosnku. No i mamy po prostu foodgasm na podniebieniu, czyli po prostu to, co najlepsze. Natomiast można ją też zrobić w piwie. Wspaniały przepis też podaję klientom, którzy sobie sami ukręcą, czyli podsmażana na patelni z cebulką, zalana piwem.
Ale tak, to już na patelnię trzeba wlać to piwo, żeby ono też się podgrzało?
Najpierw podsmażamy kiełbaskę, cebulkę, czosnek. W trakcie, jak się kiełbaska nam zrumieni, zalewamy piwem, przykrywamy, dusimy 10 minut, podajemy. To jest taki przepis, co prawda nie może polski, bo z Neapolu go przywiozłam, natomiast się bardzo w Polsce sprawdza, bo w Polsce się więcej piwa pije niż w Neapolu.
No tak, tam raczej wino.
Raczej tak. Może z tym razem w winie zrobię.
No ale oprócz białej kiełbasy także jeszcze kilka innych ciekawych produktów. Widzę tam kawałki mięsa i mi tak przywodzi mi ten widok na myśl od razu bazary hiszpańskie, gdzie są te takie wielkie kawały mięsa długo dojrzewającego. No to troszkę inne, bo to zdaje się drób, to nie,
też, tak?
To nie wołowina, to nie wieprzowina, natomiast chyba podobny sposób przygotowania.
Tak, my jesteśmy w ogóle jedynymi w Polsce producentami szynki dojrzewającej, która dojrzewa 12 miesięcy. Ona jest wpisana na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa. To jest cała szynka z nogą. I to jest nasz koronny produkt. No i w związku z tym, że ja się...
Szynka z kością?
Tak, cała z kością, takie jak włoskie parmeńskie albo hiszpańskie serrano.
Czyli dobre miałem skojarzenie.
Bardzo dobre, bardzo mam wprawne oko tutaj, czujne. I ja się w tym specjalizuję, bo to jest moja pasja, dojrzewające wędliny. I robimy też karczek dojrzewający, który nazwałam witraż mazurski. Robimy też polędwiczki. Niedługo będzie nowość prowadzona. Jeśli Państwo będą przychodzić odwiedzać regularnie bazar, to się będą pojawiały za każdym razem inne rzeczy. Natomiast wymyśliłam nowy przepis. Będzie to polędwiczka dojrzewająca w serwatce koziej.
Ale proszę powiedzieć więcej na temat tej długo dojrzewającej szynki. Jak wygląda jej przygotowanie?
Więc ona leżakuje przez 8 tygodni w marynacie w zalewie, w naszej takiej mieszance, głównie oczywiście w soli. Nie będę szczegółów zdradzać, no bo to jednak jest już nasza taka rodzinna tajemnica, bo to jest przepis zabuga mojego taty. Później jest obsuszana, a później jest przewędzana zimnym dymem i to, przez kilka dni. I to ją odróżnia od hiszpańskich czy włoskich. Natomiast w testach ciemno, z zawiązanymi oczami, szefowie kuchni, dostając szynkę hiszpańską, włoską i naszą, czyli te dwie najbardziej popularne na świecie, hiszpańska i włoska, i naszą, mylą się. Nie wiedzą, która jest jaka. Czyli one są bardzo w smaku zbliżone, natomiast nasza po prostu jest stąd, tak? To jest jej ta zaleta, że wielu szefów kuchni się nią zainteresowało w kraju, bo chcą mieć, jak się dowiedzieli, że można taką szynkę u nas w kraju no, wyhodować, nazwijmy to, że ona dojrzeje tutaj, to dlaczego mają sobie sprowadzać z Włoch, czy z Francji, czy z Hiszpanii, jak mogą sobie ją wziąć ze Wzgórz Dylewskich, czyli od nas.
A jak wyglądają ceny takich szynek?
Taka cena tutaj bazarowa to jest 100 zł za kilogram. Jeśli się kupuje w całości, oczywiście są negocjacje, jeśli krojona w cieniutkie plasterki, no to cena jej niestety podwyższa, dlatego no, że mamy duże wtedy straty, tak zostaje nam na koniec kość. Ale wszystko jest oczywiście do dogadania, my jesteśmy bardzo elastyczni.
Wszystko to i wiele więcej na Bazarze Natur w gdańskiej hali Oliwia. Przypomnę, że odbywa się w czwartkowe popołudnia i w sobotnie przedpołudnia. Tym smakowitym kąskiem kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.